prawie 9 minut po godzinie 21. W studiu są już ze mną moi goście. Pani doktor Janina Wojtowicz, psycholog z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Dobry wieczór. Pani Izabela Załęska-Żyłka, dziekan Wydziału Kosmetologii i Fizjoterapii Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pani doktor Julita Zaczyńska-Janeczko, specjalista, dermatolog. Dobry wieczór. Dziękuję paniom za dzisiejsze spotkanie, bo była tak piękna niedziela, że mogłyśmy nie zdążyć po tych wszystkich wycieczkach rowerowych, bo wiem, że tak było. I po tej ekspozycji na słońce, jak mówią lekarze, o czym za chwilę porozmawiamy. Jeśli mówimy o uzależnieniu od alkoholu, to wiemy, czym jest alkohol. Sprecyzujmy, drogie panie, od czego dzisiaj nie będziemy uzależnione.
Dla mnie uzależnienie od bycia pięknym jakby można rozpatrywać bezwzględnie w dwóch aspektach. Tak naprawdę z jednej strony jakby całkiem pozytywny aspekt, kiedy po prostu chcemy wyglądać dobrze, a niektórzy odbierają to jako uzależnienie. Natomiast druga strona jest to, kiedy chcemy coraz więcej i coraz więcej. I tutaj rzeczywiście w moim rozumieniu może tutaj zaczynać się bezwzględnie problem.
Moim zdaniem uzależnienie to przede wszystkim definicja. Uzależnienie to jest nabyte, częste zachowywanie się w pewien sposób. I w związku z tym, jeśli mówimy o pięknie, to właściwie osoba, która urodziła się piękna, nie ma tego problemu. Ale w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, gdzie właściwie życie wymaga od nas dobrego wyglądu, ludzi, pewne osoby skłania to do tego, aby upiększać się nadmiernie. I tylko o tym chciałabym powiedzieć, ponieważ samo dbanie o siebie to jest coś pozytywnego, to jest cecha bardzo pozytywna.
Upiększanie się nadmierne to według pani jest definicja uzależnienia od bycia pięknym i decydowania się na ciągle nowe zabiegi.
Jest to już zaburzenie i to wymaga leczenia.
Pani doktor, gdzie ta granica przebiega? Bo pani dziekan właśnie przed chwilą powiedziała, że jak ktoś ciągle chce być piękny i piękny, to już jest uzależnienie. Czy ta granica jest łatwa do...
To jest trudna granica właściwie, ale tutaj nie zgodziłabym się też z panią, bo pani mówi, że osoba piękna nie będzie podlegała temu uzależnieniu. To nie jest prosta sprawa. Nie można w tak prosty sposób to powiedzieć. Często piękne osoby, które mają zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia psychiczne, niestety pomimo tego, że są piękne i ładne, też podejmują te kroki.
Często o tym powiedziałam.
Tak.
Że osoby zaburzone.
Tak.
Ładne, brzydkie. Oczywiście w takim ogólnym tego słowa znaczeniu, bo synonim piękna jest w zależności od epoki różny, prawda?
Na pewno.
W związku z tym miałam na myśli osoby, które są zaburzone. I czy to dotyczy piękna, czy to dotyczy, nie wiem, oglądania telewizji, bądź słuchania muzyki, one są uzależnione.
Tak, to z tym się zgadzam, bo rzeczywiście, jeżeli jest osoba ładna, czy piękna, jak my to sobie już bardzo koloryzujemy, ale ma zaburzenia w zachowaniu lub zaburzenia psychiczne, to mimo tego będzie dążyła do poświęcania czasu, poświęcania innych wartości na korzyść tej, żeby wyglądać pięknie i będzie podejmowała kroki kosztem innych swoich obowiązków i czynności, żeby realizować to, prawda? Czyli cel być piękną, najdrobniejsze sprawy w swojej urodzie poprawiać, po to, żeby realizować jeszcze bardziej piękną swoją...
Absolutnie się z tym zgadzam.
Swój imaż.
Absolutnie, ponieważ osoby dysmorficzne, te, które nie akceptują swojego wyglądu zewnętrznego, częstokroć są to osoby bardzo atrakcyjne, ale jakiś jeden problem, maleńki, urasta do rangi problemu światowego
i w głowie,
bez którego nie mogą żyć. Muszą to usunąć, muszą to powiedzmy
powiększyć
pomniejszyć. Albo pomniejszyć, zlikwidować. I tu właśnie nasza rola specjalistów, którzy w mądry, etyczny, bezpieczny sposób mogą albo daną osobę poprowadzić, albo skierować do specjalisty, psychiatry, do psychologa.
Proszę jeszcze pamiętać jeden aspekt. Co to znaczy dla nas piękno? Co my rozumiemy? Dla nas ktoś piękny prawda, sam dla siebie, sam może szukać u siebie jakichś defektów. Poza tym postawimy jedną osobę i tak jak jesteśmy tutaj dzisiaj w cztery, każda z nas powie zdecydowanie coś innego. Pani doktor powie, żeby coś poprawiła, pani psycholog stwierdzi, że jest piękna, ja powiem, że dla mnie na przykład też jest piękna. I to jest jeszcze ta różnica, że tak naprawdę my nie jesteśmy, na pewno jest jakiś kanon piękna, do którego dążymy. I to jest też moim zdaniem bardzo duży problem związany z uzależnieniem. Mamy cały czas przedstawiany kanon piękna, to jest ideał, prawda? Nie bierzemy pod uwagę tutaj jeszcze zdjęć i pięknych programów świetnie pracujących jak Photoshop i tym podobne, które rzeczywiście na tyle poprawiają nam urodę, że patrząc później na tego typu zdjęcia, na fotografie, my mamy obraz tego, no tak, można tak wyglądać, a ja jednak jeszcze coś powinnam u siebie
daleko do ideału.
No dokładnie, to jest ten problem.
Obraz wyimaginowany, tak. Jest to obraz sztuczny, nierealny. I wtedy moja rola, która polega na tym, że ja muszę w obiektywny sposób ocenić sytuację. Jeśli pacjent zgłasza się z konkretnymi, słusznymi, prawda, problemami, to ja reaguję, leczę, przeprowadzam zabiegi. Natomiast jeśli jest to w mojej ocenie wyimaginowany problem, no to ja nie podejmuję się leczenia, bo wiem, że na tym się nie skończy, że to będzie, prawda, szczyt góry lodowej. Ciągle.
Ale co możemy rozumieć przez wyimaginowany problem? Dla kogoś, powiedzmy, mała blizna, prawda? Coś bardzo niewielkiego.
No tak,
będzie,
ale blizna.
Przesadą, a ktoś inny uzna, no dobrze, to jest tak niewielkie zagłębienie w skórze, że w ogóle nie powinniśmy tego
ruszać. Mamy ważniejsze kłopoty.
Dokładnie, mamy ważniejsze problemy, to jest ten problem.
O czym panie rozmawiają, to skojarzenie mi takie przyszło odrobinę z literatury. Cała jej uroda to była jego miłość. Prawda, że nam się często wydaje, mam kilka razy spotkałam się z osobami, które naprawdę były piękne i mówiły, zawsze mi się wydawało, że jestem brzydka w klasie, to koledzy nie umawiali się, mama mówiła coś innego, tato coś innego, a taka kobieta, która była bohaterką opowiadania, gdzie autor napisał, cała jej uroda to była jego miłość, to jest najlepszy dowód na to, czym jest to piękno.
No ja właśnie myślę, że wobec tego powinniśmy wrócić jeszcze do dyskusji. Jakie są przyczyny i powody, że człowiek podejmuje się takich zachowań, które polegają na tym, że będzie wiecznie się upiększał. Czy nie możemy o tym jakoś dogłębniej bardziej porozmawiać, bo jednak to wynika według psychologów z jakiegoś poczucia niskiej wartości.
I teraz
gdzie to jest? Gdzie te zaburzenia powstają? Co jest powodem tych zaburzeń? To warto chyba uświadomić słuchaczom i wielu osobom.
Czy w gabinecie można taką pomoc uzyskać, właśnie taką parapsychologiczną?
Z pewnością
tak. I czy spotkała się pani z pacjentkami, które w pani opinii nie potrzebowały kolejnych zabiegów zwiększających?
Tak, oczywiście. Natomiast chciałabym tu podkreślić, że to jest margines. Jednak, o którym mówimy, ponieważ znakomita większość osób, które przychodzą, są to osoby zdrowe, zdrowe psychicznie, które, prawda, żyją w XXI wieku i chcą utrzymać młodość, dlatego że wiek przedłuża się, prawda, dzięki medycynie, dzięki możliwościom technologicznym. I w związku z tym nikt nie chce się decydować na to, aby kilkadziesiąt lat być po prostu nieatrakcyjnym. Przedłuża się wiek pracy. Będziemy mieli za niedługo, prawda, ustawę o wieku emerytalnym. Jeśli kobieta 67-letnia, prawda, będzie kończyła pracę, to dawniej w takim wieku ludzie umierali, a teraz będziemy musieli pracować
i
czuć się dobrze, wyglądać dobrze, czuć się dobrze, bo to, jak nas odbierają inni, to jest szalenie ważne.
Czy dobrze rozumiem, że pani tłumaczy te osoby, które przychodzą
tak,
do gabinetu?
Tak, ponieważ...
Ale mówimy o uzależnieniu. Czyli gdzie jest ta granica, gdzie pani zauważa, że jednak to już nie chodzi o to wszystko,
ja jestem specjalistą, ja wykonuję te zabiegi, ja jestem lekarzem. I w związku z tym to doświadczenie, które nabieramy w ciągu lat pracy zawodowej,
potrafi pani zaklasyfikować.
Dokładnie, pomaga nam w klasyfikacji. Pacjenci inaczej się zachowują. Są często osoby, które trafiają do gabinetu, prawda, zachowują się agresywnie w stosunku do lekarza.
To uzależnione?
Też, tak. Tak, ale chciałam kontynuować myśl. Osoby, które są uzależnione na przykład od samookaleczania, chcą wykonać zabieg, który ma, prawda, zmniejszyć zmiany patologiczne. I wtedy do lekarza należy, prawda, to, aby zdiagnozować, czy oprócz zmian dermatologicznych nie mamy do czynienia ze zmianami psychicznymi, psychiatrycznymi. Więc jeśli osoba ulega, prawda, samookaleczeniu, a jest to uzależnienie, to wtedy prawidłowa terapia polega na tym, aby taką osobą, takim pacjentem zajął się nie tylko specjalista dermatolog, ale również specjalista psychiatra.
A nie tylko psychiatra?
Oczywiście może być najpierw leczenie psychiatryczne, ale jeśli wyleczymy daną osobę, ona jest, prawda, po samookaleczeniach na jej skórze występują różnego rodzaju blizny, nadżerki, no to, wydaje mi się, że specjalistycznie dermatolog też ma swoją
rolę do spełnienia. Czy takie uzależnienie można wyleczyć, jak zastosować profilaktykę, czy mówiąc językiem prawniczym, prewencję, czy to uzależnienie jest znakiem naszych czasów, na te i inne pytania, być może również od Państwa, usłyszymy odpowiedź jeszcze przed godziną 22. Przypominam, 12 200 33 33, pierwszy@radiokrakow.pl.
Rzecz to znana, niby we mnie zakochana, a na imię ma Agatka. Ładne imię to, lecz gdy proszę o całusa, zawsze robi mi psikusa. Obiecuje, nie całuje, więc jej mówię: o, Agatko, miła Agatko, tak rzadko mnie całujesz, to mój plec. Agatko, słodka Agatko, czy sądzisz, że to naprawdę taki grzech? Agatko, będziesz Agatą, gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj, moja Agatko. Agatko, słodka Agatko, tak rzadko mnie całujesz, to mój pech. Agatko, miła Agatko, czy sądzisz, że to naprawdę taki grzech? Agatko, będziesz Agatą, gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, ci daj, moja Agatko. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj, moja Agatko.
Tam O Agacie Państwo słuchali, a tutaj burzliwa dyskusja. Podsłuchamy teraz moich gości, pani dr Janina Wojtowicz, psycholog z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, pani Izabela Załęska-Żyłka, dziekan Wydziału Kosmetologii i Fizjoterapii Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia i pani dr Julita Zaczyńska-Janeczko, specjalista, dermatolog. Pani wykonuje zabiegi w dosyć dużych odstępach czasu. Powtarzam to, co usłyszałam przed chwilą. W związku z tym, na logikę możemy pomyśleć, że nie można się od tych zabiegów uzależnić.
Tak, ponieważ uzależnienie to jest uzależnienie od jakiejś substancji chemicznej, uzależnienie, jest to rodzaj uzależnienia fizjologicznego. Uzależnieni możemy być od alkoholu, od nikotyny, kofeiny, opioidów, steroidów i tak dalej. Ale istnieje też uzależnienie psychiczne. Jeśli mowa o medycynie estetycznej, to substancje, które wykorzystujemy w naszej pracy, to są substancje nieuzależniające, ponieważ na przykład kwas hialuronowy jest substancją absolutnie fizjologiczną, produkowaną przez całe życie, tylko w mniejszej ilości i w gorszej jakości. Przez nasze fibroblasty, w naszej skórze mamy kwas hialuronowy w gałce ocznej, w stawach. W związku z tym ta substancja absolutnie nie uzależnia. Natomiast gorsze jest uzależnienie psychiczne. I w związku z tym chciałabym tutaj, prawda, położyć nacisk na to, żeby słuchacze zrozumieli, że absolutnie nie jestem przeciwna tego typu zabiegom, wręcz przeciwnie. Jestem usatysfakcjonowana, że ludzie zaczęli dbać o siebie, że mężczyźni zaczęli golić owłosienie pod pachami, stosować kremy wokół oczu. To jest pozytywne. Natomiast jeśli przychodzi pacjent, który w naszej ocenie, w ocenie specjalistów, prawda, stara się wymusić na nas zabieg, który jest szkodliwy dla niego, który mógłby być niebezpieczny, to wtedy rola lekarzy polega właśnie na przeciwstawieniu się, na dezaprobacie. I myślę, że to nie jest takie trudne. Wystarczy być profesjonalistą i wystarczy, prawda, stosować etykę lekarską.
I rzetelne informacje podawać pacjentom. A jeśli taka pacjentka, ponieważ zawsze w każdą niedzielę o tej porze rozmawiamy o uzależnieniach, zostanie przez panią doktor odesłana z powodów właśnie etycznych. Czy ona może iść za róg do kolejnego gabinetu, nie przyznając się do tego, że ta wizyta wcześniej była u kogoś i może oszukać lekarza?
Pani redaktor, jeżeli jest uzależniona rzeczywiście, jeżeli jest to dla niej priorytet, żeby wykonać kolejne zabiegi, wyglądać jeszcze lepiej, bo to jest to właśnie rozgraniczenie, to bezwzględnie tak. Jeżeli pani doktor, powiedzmy, kierując się etyką tutaj zawodową i lekarską, powie, nie wykonam tego zabiegu, to ona pójdzie do gabinetu obok. Jeżeli nie znajdzie specjalisty w gabinecie obok, który ten zabieg wykona, bezwzględnie pójdzie dalej. Problem jeszcze jest jeden, że według mnie i z moich obserwacji wynika, że często tego typu pacjentki nie przyznają się w kolejnych gabinetach,
gdzie były i co
gdzie
robiły.
Co robiły.
Nie, czy panie, przepraszam, że tak. Na chwileczkę, jakby była pani łaskawa zawiesić tę myśl. Przed kilkoma laty była historia nastolatki, która w dniu ślubu zmarła, bo była w kolejnym solarium, nie przyznając się, że właśnie wyszła z poprzedniego.
Bardzo szybko chciała się opalić. Uh-huh. Tragedia. Tylko tak możemy to podsumować. Natomiast z medycyną estetyczną, z tego typu zabiegami, ja myślę, że jest zdecydowanie ostrożniejsze podejście tutaj specjalistów do wykonywania tych zabiegów niż obsługi, powiedzmy, solarium, prawda? Mało kiedy jednak, tutaj niestety ja nad tym ubolewam.
Też chciała być piękna.
Specjaliści solarium, znaczy osoby, które wpuszczają do solarium, pytają, kiedy pani ostatnio była i rzeczywiście oceniają prototyp skóry i sprawdzają, na ile minut taka osoba może wejść. Jednak specjaliści zajmujący się medycyną estetyczną tutaj, myślę, zwracają zdecydowanie większą uwagę na to, jak wygląda skóra i co już było na skórze zrobione.
Pani
to
jest ostateczne. Z całym szacunkiem, kto pracuje w solariach, prawda, personel, który tam pracuje, są to osoby, które niejednokrotnie są po maturze lub bez matury.
Pani doktor,
umówmy się.
Jest bardzo różnie. Ja myślę, że pracuje również w solariach bardzo wiele wykwalifikowanych osób, które nie znalazły pracy w swoim zawodzie. To są ludzie również po studiach. Jestem tutaj przekonana.
Ale jakich studiach? Medycznych? Żaden lekarz nie pracuje w solarium. Są to osoby niewykwalifikowane, którym do głowy nie przyjdzie, żeby o coś takiego, o fototyp skóry zapytać. naprawdę to jest nieprawda. Ostatnio...
No, ale do wypadku doszło.
Do wypadku
właśnie
doszło.
Powodu,
no właśnie,
ktoś...
bo są w ogóle, są w naszym kraju panuje nieuctwo. Na każdym szczeblu. Również jeśli
pani
chodzi
doktor,
o...
Tylko, że ta osoba jednak nie przyznała, bo ja tę historię śledziłam i ta młoda dziewczyna, która nie przyznała się, że była w innym gabinecie.
Ale, no dobrze, ale jeśli była w innym gabinecie, czy tego nie było widać na skórze? Przepraszam bardzo. Reakcja rumieniowa po skorzystaniu z łóżka solaryjnego czy kabiny solarium, przecież to widać na skórze. Gdyby tam był lekarz, dermatolog, to byłoby zupełnie inaczej, bo to widać. Przecież cała twarz nie jest opalana. Są ubierane okulary słoneczne, przeciw
pani doktor, tylko czasami widać, tylko musimy pamiętać o tym, że nie bezpośrednio po wyjściu z solarium, tylko czasami u niektórych osób widać po godzinie, po dwóch, a u niektórych dopiero ten rumień występuje rzeczywiście silny wieczorem. To
nie
jest jeszcze ten problem.
Ponieważ ostatnio jedna z pacjentek, prawda, skorzystała z solarium krakowskiego. Na 7 minut został nastawiony zegar i doszło do poparzenia okolic pleców i brzucha. Dlaczego kończyny nie zostały poparzone? Dlaczego nie została poparzona skóra twarzy? O tym, że to solarium było niesprawne. Lampy nie były sprawdzane. Ta pacjentka korzystała z tego solarium wcześniej, natomiast ostatnio poinformowała, jest to osoba bardzo sensowna, jest to osoba, która z pewnością poinformowała personel solarium, że ma fototyp skóry trzeci, że nie powinna poddawać się naświetlaniu w solarium turbo, że ten czas naświetlania powinien być odpowiednio krótki. I po tygodniu widziałam pacjentkę, która miała nadal rumień. Było to poparzenie, które utrzymywało się bardzo długo, bardzo cierpiała z tego powodu. Musieliśmy zapisać różnego rodzaju leki.
No tak, ale to nie była osoba uzależniona od bycia.
Absolutnie.
Jeśli panie pozwolą, oddajmy na chwilę głos mężczyźnie. Może taki męski głos przy czterech kobietach wniesie coś szczególnego do naszego spotkania. Dobry wieczór panu, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że słucham wiele audycji pani. I tutaj panie dyskutują, nie rozumiejąc wzajemnie, o czym rozmawiamy.
Zaraz zejdziemy na właściwe tory, zaręczam pana.
Tak, bo uzależnienie, niezależnie od tego, czego człowiek jest uzależniony, charakteryzuje się tym, że jest zaburzony układ nagrody. I jedna z pań powiedziała słusznie, że mamy uzależnienie fizyczne albo uzależnienie fizjologiczne i somatyczne. I jednym z cech uzależnienia somatycznego jest wystąpienie zespołu odstawienia. To dotyczy tak samo alkoholu, jak czego innego. A w sytuacji, o której panie dyskutujecie, chodzi przede wszystkim, jeżeli to uzależnienie fizjologiczne. Nie będzie tu nigdy zespołu odstawienia. Więc to jest bardzo ciężki temat. A dzisiaj, jeżeli... Halo?
Tak, cały czas pana słuchamy i poprosimy o konsultację panią doktor, która jest psychologiem z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Wierzymy, że pan cały czas jest z nami. Co pani na to, pani doktor?
No właśnie, też odczuwałam brak sprecyzowania, czym byłoby uzależnienie, bo psychologia trochę inaczej to formułuje i nam chodzi o uzależnienie psychiczne. Prawda? Czyli bycie takie
pięknym,
zachowanie.
Ciągle
tak?
Pięknejszym. Tak.
Oczywiście powody tego uzależnienia są oczywiste. Media. Dzisiaj sukces to jest być pięknym.
Jesteś
prawda?
Tego warta.
Właśnie, jesteś tego warta. Wszelkie reklamy zachęcają. I tutaj to, że pani ma sporadyczne wypadki takiej osoby, która stwarza podejrzenia, że nie będzie pani podejmowała zabiegu, no... To jest też znak zapytania, dlatego że wydaje mi się, że kwalifikacja do takiego zabiegu powinna być jednak dokonywana nie tylko przez lekarza, ale również przez psychologa, być może przez psychiatrę również. Także wygląda na to, że powinien być zestaw pracowników, którzy dokonują klasyfikacji podjęcia się zabiegu, bo jednak wydaje mi się, że to dzisiaj może jest sporadyczne, ale będzie tego coraz więcej. Bo
no właśnie, czy
widzimy,
wzrasta,
że świat idzie naprzód.
Pacjentek?
Będzie wzrastała ilość. Przecież nauka idzie w kierunku tym, żeby
powiększać możliwości.
Możliwości, właśnie. Tak. Patrząc na przykład na sympozjum naukowe uczelni, którą reprezentuje pani dziekan. Przecież tyle nowości, które się proponuje, jakieś nanosrebra, oczywiście psycholog nie ma pojęcia o tym, ale nanosrebra, nanolipidy, nanoemulsje zdaje się, prawda, moczniki, no to wszystko idzie w tym kierunku, żeby to stosować.
Dobrze, nie, to piękne.
Właśnie. I to
względnie.
Właśnie.
Już za chwilę dowiemy się, czy...
Także wydaje mi się, że to jest sprawa jednak psychiczna.
Jest problem.
To jest sprawa psychiczna i... Również błędy wychowawcze, które się popełnia w rodzinach, które nie zajmują się dzisiaj dziećmi, a cały problem zaburzeń w zachowaniu powstaje od wczesnego dzieciństwa, powiedziałabym. Można by przeanalizować analizę transakcyjną na przykład jako teorię, która mówi, że jeżeli rodzina nie dostarcza podstawowych potrzeb, miłości, akceptacji, bezpieczeństwa i nie daje prawa popełniania błędów, no to potem osoba taka właściwie jest targana lękiem, niepokojem i destrukcją trochę w osobowości.
Że jest za mało piękna.
Tak.
12 200 33 33, czekamy na Państwa telefony.
Mogłabyś mieć moją pani, lecz cóż radzić na to mam, na tył ogród dziki łan, myśmy tacy zamiątani. Bo w ogrodzie rośnie blond, w dzikim winie święty blond, bo w ogrodzie dziki wino, kto je tutaj siał dziewczyną? W ogrodzie rośnie blond, w dzikim winie święty blond, bo w ogrodzie dziki wino, kto je tutaj siał? Powiedz komu tu zasiać to, dzikie wino, poszedł do grobiną. Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś? Dzikie wino, po co je tu dałaś? To ona mówi do mnie, że ja tobie chcę. I mówi do mnie tak jak do ściany. Nie o to wcale chodzi, że karty nie mnie. Ja jestem tylko cały zaplątany. W swoim domu rośnie blond, pod okno z drzwiami mi się plączy. W obym domu dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? W obym domu rośnie blond, pod okno z drzwiami mi się plączy. W obym domu dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz komu tu zasiać to, dzikie wino, to że to zrobiłaś ty. Ej dziewczyno, po co tu zasiałaś? Dzikie wino, po co je zdałaś? W zaciętości wpadam w gąszcz i puszując w nocy, zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że mi wina to kwina. Ja jestem w pustym domu zamiłowany. Gdzie to wino dzikie wlącze, czemu już nic nie odplączę? Mógłbym znowu w winie ginąć i posłony winno zwinąć. Gdzie to wino dzikie wlącze, czemu już nas nie odplączę? Mógłbym znowu w winie ginąć i posłony winno zwinąć. Gdzie to wino dzikie wlącze, czemu już nas nie odplączę? Mógłbym z tobą w winie ginąć i posłoną winno zwinąć. Gdzie to wino dzikie wlącze, czemu już nas nie odplączę? Mógłbym z tobą w winie ginąć i posłoną winno zwinąć. Powiedz, kto ta sieje nas dzikie wino, proszę zrobić dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz, kto ta sieje nas dzikie wino, kto je tutaj dał?
Doktor Janina Wojtowicz, dziekan Izabela Załęska-Żółka, doktor Julita Zaczyńska-Janeczko o uzależnieniu od bycia pięknym rozmawiamy dzisiaj. To wróćmy jeszcze do błędów wychowawczych, pani doktor, na chwilę.
No właśnie, jedną z przyczyn zaburzeń w zachowaniu są pewne błędy, które popełnia rodzina. Niestety muszę powiedzieć. Są to błędy w komunikacji, w rodzinie, jeżeli w rodzinie jest osoba dominująca na przykład, to wszyscy pozostali chcą się podporządkować i osoba młoda, dziecko, mówimy o dziecku, no nie może utworzyć tej swojej własnej tożsamości.
Chce, prawda, się przypodobać,
tak,
starszym.
Oczywiście, no po prostu podporządkowuje się temu, kto dominuje w rodzinie, czy to ojciec, czy to matka.
To jest taki element bycia pięknym, prawda?
No, oczywiście. Tak.
Lub nie bycia.
Lub nie bycia.
Lub nie
być szarą myszką, prawda?
Tak, tak.
Miałam nic nie znaczy.
Miałam taką pacjentkę, która trafiła do mnie z trądzikiem młodzieńczym i ta pacjentka chciała być po prostu niewidoczna. Młoda dziewczyna, młoda studentka. Już w poczekalni widząc pacjentkę miałam wątpliwości co do jej psychiki, ponieważ fryzura tej osoby miała zakryć twarz, aby ta osoba w ogóle nie była widziana. Prawda, w poczekalni. I jak już, prawda, zaczęliśmy zbierać wywiad chorobowy, co się okazało? Ona w ogóle nie miała zmian trądzikowych. Miała samo uszkodzenia skóry. I podejrzewam, że jest to anorektyczka, a także problemy w rodzinie, natury, być może nawet i molestowania seksualnego.
Więc odbiegłyśmy trochę od tematu uzależnień, tak, ale
Chciałabym jeszcze podać inne przykłady. Na przykład, jeżeli jest w rodzinie wojna lub walka lub jakieś takie konflikty, prawda, to dziecko też jest w takiej huśtawce emocjonalnej. Nie wie do kogo, czy do ojca, czy do matki się zwrócić, bo jak się zwróci, to się narazi i tak dalej. I to jest też czynnik, który buduje pewną strukturę ja-dziecko. Poza tym, jeżeli ma komunikaty, zbiłeś szklankę, no to jesteś fajtłapą. Uderzyłeś braciszka, no to jesteś wstrętny i niedobry człowiek, prawda? Dalej, no masz dwóje, no to jesteś matołem i głupkiem, prawda? Nic z ciebie nie wyrośnie. Czyli to są, zdjąłeś majteczki na przykład na podwórku, no to jesteś bezwstydny i zły, prawda? Czyli to są wszystko komunikaty, które niby dziecko zbiera w początkowym okresie czasu i myślimy, że to nie będzie żadnego znaczenia. I nieświadomie rodzice budują taką strukturę, no, która potem polega na tym, że dziecko nie łączy to ze zdarzeniem, tylko zostaje zapisany sam komunikat. I on funkcjonuje w strukturze ja dziecko. I to wymaga terapii.
Czuje się gorszy.
Właśnie. I trzeba tą terapię zastosować i to jest żmudna, długa praca, gdzie właśnie ten dorosły, który jest możliwy w strukturze osobowości, pomoże to zrobić dzięki wewnętrznemu rodzicowi, który wpłynie i uświadomi strukturze dziecka, że ono ma prawo do miłości, do akceptacji, do bezpieczeństwa i do popełniania błędów.
I nie musi być piękniejszy,
tak,
wcale.
I wcale i jest i to, że istnieje, że żyje, że jest, to już jest wartością. Prawda?
No. Pani dziekan, czy to, że w ostatnich latach nastąpiło takie duże zainteresowanie kosmetyką, że jest dużo uczennic, które przychodzą, chcą się uczyć, chcą zdobywać tytuły, czy to może też świadczyć o tym, że chcą mieć większy dostęp do tej palety urody, że chcą z pierwszej ręki mieć wiedzę na ten temat, że chcą być coraz piękniejsze i piękniejsze? Czy zdarzyło się wśród kosmetyczek, kosmetologów osoba uzależniona?
Powiem w ten sposób. To, że młode dziewczyny, bo to są młode bardzo kobiety, dbają o siebie i chcą o siebie dbać, to bezwzględnie uważam za ogromny plus. Ja naprawdę z tego się bardzo cieszę. Na pewno zawód kosmetologa jest zawodem, który ułatwia, powiedzmy, otwiera drzwi do takiej wiedzy, jak to zrobić, żeby dobrze wyglądać.
Tak.
Z pierwszej ręki, tak. To jest to też myślę. Ja myślę, że pani redaktor, no pytanie, czy znamy kobietę, która nie chce wyglądać dobrze? Ja myślę, że to też jest tak, że każda z nas chce wyglądać dobrze, a jeżeli tylko ma takie możliwości, może mieć taką wiedzę, no to jest to zdecydowanie łatwiejsze. Natomiast odnosząc się do pytania odnośnie uzależnień wśród kosmetologów, ja myślę, że kosmetolog jak każdy człowiek. Ja myślę, że uzależnienie od stosowania najróżniejszych środków czy z dziedziny kosmetologii, czy z dziedziny medycyny estetycznej może być i wśród kosmetologów, i wśród innych
zawodów. Nawet kosmetolog ma większe możliwości dostępu.
Niby tak, ale powiem tak. Ostatnio słyszałam bardzo, bardzo ciekawą też opinię pana doktora, który zajmuje się, podobnie jak pani doktor, zabiegami medycyny estetycznej, który powiedział mi bardzo ciekawe zdanie, że tak naprawdę poznać świetnego fachowca z dziedziny medycyny estetycznej czy kosmetologa, to jest właśnie osoba, która nie jest przerysowana i która sama u siebie nadmiernie tych zabiegów nie wykonuje. Czyli ma zdrowe spojrzenie na piękno, bo to jest bardzo ważne.
Zdrowy rozsądek.
Żeby też do takiej osoby trafić.
Tak. Zdarzyło się pani doktor, pacjentka, bo czy to dotyczy kobiet, czy mężczyzn, to zaraz się dowiemy. Pacjentka, którą pani oceniła jako osobę uzależnioną, bo ciągle przychodziła i chciała być piękniejsza, a pani widziała, że już naprawdę nie ma takiej potrzeby.
Nie przychodziła ciągle, była u mnie dwa razy, natomiast jest to osoba bardzo wiekowa, która poza granicami naszego kraju korzystała wielokrotnie z różnego rodzaju zabiegów.
Opowiadała, czy pani była w stanie to zdiagnozować?
Ja to zobaczyłam na twarzy, ponieważ usta miały, prawda, tak duży rozmiar, że nikt nie rodzi się z takimi ustami, były nierówne. Ta osoba była poddana wielu faceliftingom. I ciągle było mało. I przyszła, prawda, do mnie, zapytała mnie, co można by było zrobić. Więc to, co chciałam zrobić, to było zmniejszenie, redukcja. Ale pacjentka nie zgodziła się.
Powiedziała, nie w tę stronę chciała.
Nie w tę stronę. Powiedziała, że kocha twoje usta. Oczywiście zawsze wykonuję zdjęcia, prawda?
I przed zabiegiem.
Przed zabiegiem i po zabiegu, gdzie można porównać, prawda? To był przypadek bardzo drastyczny. I ku przestrodze, prawda, oczywiście nie ujawniając ani personaliów, ani całej twarzy, pokazują te usta, aby kobiety jednak pomyślały o tym, jak mogą wyglądać, jak mogą być oszpecone, jeśli trafią na osobę, która po prostu chce tylko i wyłącznie zarobić.
To powinien być takie zdjęcie z podpisem, nie jesteś tego warta. No i może to by podziałało. Pani doktor, czy uzależnienie od chęci bycia pięknym dotyczy tylko kobiet, według pani?
Ależ skąd? Mężczyźni zaczynają górować w tym kierunku, wydaje mi się.
Proszę nas nie straszyć, co
tak.
Z nami będzie.
No, mam sąsiada, który jak wychodzę z domu i moja klatka schodowa pachnie, no to wiem, że to on.
No to nie przyjemne.
Tak, wspaniały. Tak. Widzę mężczyzn, którzy mają pazurki śliczne zrobione, powiedziałabym lepsze od moich nawet.
To tak, może zazdroszczę, tak, pani doktor, po prostu
nie,
to zauważa.
Pochwalam. Niech będzie pachnący i śliczny. To zawsze przyjemniej. Także
to jest teraz mężczyzna metroseksualny. Tak się nazywa obecnie. Takich pacjentów, takich mężczyzn, którzy bardzo o siebie dbają. Ale ja myślę, że jeśli chodzi o zabiegi, to raczej pacjenci płci męskiej nie przeważają. Wręcz przeciwnie, są w znakomitej mniejszości. Natomiast jeśli chodzi o dbanie o siebie, o korzystanie, prawda, z solarium czy z siłowni, o kult ciała, to tak, to przeważają, prawda, jeśli mówimy tu o uzależnieniach, to wydaje mi się, że mężczyźni jednak w większej ilości są uzależnieni od ciała, od prawda, chodzenia na siłownię i korzystania z salarii.
Jest tego prosty właśnie dla mnie przyczyna. Właśnie mężczyzna, który o siebie dba, mówimy o nim od razu metroseksualny.
Tak, właśnie.
A to jest niesprawiedliwe. Dla mnie to jest zdecydowanie niesprawiedliwe. Jak nie dbał, było źle. Zaczął o siebie dbać, nazywamy go metroseksualnym. Co myślę, że dla takiego mężczyzny, tutaj mężczyzna powinien się wypowiedzieć, ale myślę, że nie jest do końca w środowisku całkiem obojętne, kiedy jest nazywany metroseksualny. Dla mnie mężczyzna, który wygląda dobrze, który...
Myśli pani dziekan, że dlatego powstała ta piosenka, gdzie są te chłopy?
I to bardzo dawno powstała, w latach 70.
Znaczy, powiem tak, na pewno jeszcze w naszym kraju mężczyźni nie są tak jakby przyzwyczajeni do bycia pięknymi, ale to się zmienia i to jest ogromny plus w mojej ocenie. Powinni o siebie dbać i powinni wyglądać super.
Oby się tylko nie uzależnili i nie przesadzili.
Zdecydowanie.
Kończymy już niedługo nasz program, ale jeszcze jest szansa na telefony 12 200 33 33. Do godziny 22 jesteśmy z Państwem. przebijałyśmy się przez definicję uzależnienia od bycia pięknym i coraz piękniejszym. Opowiadały Panie o swoich pacjentkach i spostrzeżeniach, a na zakończenie myślę, że warto by było tytułem podsumowania pokusić się o odpowiedź na pytanie, jak można pomóc takiej osobie, która z Pań decyduje się pierwsza zająć głos. Pani doktor.
Mogę zabrać głos oczywiście, bo widzę pewne korzystne dążenia szkoły, którą reprezentuje tu pani dziekan.
Ale nie zabiera pani wiatru z żagli pani dziekan teraz?
No nie wiem, ja mówię
w
aspekcie psychologicznym. Ponieważ jest pełno napięć, każdy z nas chodzi z napięciem codziennie, a napięcie jest szalenie destruktywne dla jednostki. Pozbawia jej odpowiedniej koncentracji, wpływa na zapamiętywanie, wpływa na analizę różnych danych i rozwiązanie własnych problemów. Wobec tego trzeba pomóc ludziom zdjąć z nich trochę to napięcie.
To napięcie.
Mhm. Widzimy tutaj pewne zabiegi właśnie szkoły, która dąży do tego, żeby wprowadzić takie zajęcia, które obejmowałyby techniki relaksacji, techniki medytacji, proste, i myślę, że to można będzie wprowadzić na różny poziom rozwojowy nawet, żeby nauczyć ludzi jak gdyby obniżenia napięcia emocjonalnego.
No to jest
są potrzebne. Przecież już badania, które wskazują na to, że i w sferze fizjologicznej, i w sferze psychologicznej takie ćwiczenia dają dobre rezultaty. W sferze psychicznej na przykład jest szybsza reakcja na bodźce, jest szybsze zapamiętywanie, jest obniżenie poziomu lęku. Także są również dane, które wskazują, że warto by się tym zająć. W sferze fizjologicznej też jest obniżenie ciśnienia krwi, zdaje się, prawda? I szereg innych spraw. Także myślę, że...
To jest dobry pomysł, tak? Wcześniej tego nie było, pani dziekan? Nie było.
Powiem tak, na pewno idziemy w tym kierunku, żeby myśleć o całokształcie. Nie tylko o tym, żeby upiększać, ale o tym, żeby osoby, które uczą się na kierunku kosmetologia, bezwzględnie były świetnie przygotowane i umiały również rozmawiać, żeby umiały wyczuć wiele rzeczy tak naprawdę.
Rozmawiać z pacjentem.
Bezwzględnie, tak. I tutaj współpracować z lekarzami, bo to jest tutaj dla mnie, to też jest bardzo ważne, o czym powinniśmy mówić, że współpraca kosmetologa z lekarzem jest tak naprawdę konieczna.
No to takie dosyć logiczne, że to, czego nauczą się uczennice w szkole, tak, to przekażą potem swoim pacjentom.
Powinny.
Jak się nauczą technik relaksacyjnych, to być może znerwicowanej pacjentce, która chce mieć ciągle większe usta, zaproponują taką technikę i ona będzie chciała mieć mniejsze usta. Jak można się z tego wyleczyć? Pani doktor, ma Pani jakiś pomysł z uzależnienia od bycia pięknym?
Przede wszystkim zdrowy rozsądek. I tak jak już moje panie poprzedniczki wspomniały, metody relaksacji byłyby niezmiernie potrzebne, skuteczne. Myślę, że nam, lekarzom, pracowałoby się zdecydowanie lepiej, bo my absolutnie nie mamy zamiaru szkodzić. Chcemy leczyć, chcemy wykonywać zabiegi w sposób bezpieczny, żeby poprawiać samopoczucie pacjentom, a nie powodować zaburzenia, jakby pogłębiać zaburzenia psychiczne. Myślę, że to rozładowywanie stresu dnia codziennego, gdzie właśnie uzależnienia nam w pewien sposób kompensują to, ten rodzaj, prawda, napięcia psychicznego. I sięgamy po słodycze, prawda, oglądamy telewizję, alkohol, nikotynę i też idziemy na przykład do fryzjera, bo chcemy sobie poprawić humor lub na zabieg. To takie szersze spojrzenie, holistyczne spojrzenie na każdego pacjenta byłoby jak najbardziej wskazane i jestem za, aby w różnych centrach medycyny estetycznej można było pracować wspólnie z psychologiem, można by było, prawda, jakby wspólny plan działania dla danego pacjenta przygotować. To by było słuszne i to by miało, to by dało fundamenty do dłuższej pracy.
Bardzo Panią dziękuję. Myślę, że wiele nauczyliśmy się. Mam na myśli siebie i słuchaczy z tego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Moim gościom pani dr Janina Wojtowicz, psycholog z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Rzakowskiej. Bardzo dziękuję. Pani dziekan Izabela Załęska-Żyłka, dziekan Wydziału Kosmetologii i Fizjoterapii Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia i pani dr Julita Zaczyńska-Janeczko, specjalista, dermatolog. My dziękujemy już Państwu za uwagę. Za tydzień o tej samej porze zapraszają Inka Sieplacka i Dorota Włosowicz.
Wysoko po...